Cześć Jaśku.
Cześć Mikołaju. To Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo zapytać.
Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom i wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. Jesteśmy ekspertami, biologami i biofizykami, którzy poza pracą popularyzatorską codziennie pracują również naukowo.
Nie mogę się z tobą nie zgodzić, Mikołaju. Słuchaj, poprzednio rozmawialiśmy o...
Poprzednio rozmawialiśmy o eksplozji kambryjskiej, czyli o takim okresie w ewolucji zwierząt i całego życia na Ziemi, który miał miejsce mniej więcej 550 milionów lat temu, w którym na przestrzeni bardzo krótkiego czasu powstały wszystkie typy zwierząt, które możemy obserwować również dzisiaj.
A dziś porozmawiamy o...
A dzisiaj porozmawiamy o jednym z tych typów, czyli o strunowcach i o tym, w jaki sposób się one zmieniły na przestrzeni tego czasu. Oczywiście ich ewolucja trwa przez cały czas, dlatego że strunowce cały czas na Ziemi występują. No i ponieważ sami jesteśmy strunowcami, sami do tego typu należymy, no to ich ewolucja dotyczy nas zupełnie bezpośrednio i bardzo szczególnie biologów ewolucyjnych interesuje.
Czyli dowiemy się tak naprawdę tego, że to nie na początku, a na końcu było słowo?
W dużej mierze dowiemy się tego, że słowo pojawiło się już jakiś czas temu, ale w perspektywie ewolucyjnej to było absolutne mgnienie oka, tak.
No to od czego zaczniemy, Mikołaj? O czym mi opowiesz na początku?
Myślę, że musimy zacząć od tego, że pierwsze strunowce pojawiły się już właśnie w Kambrze, już w trakcie eksplozji kambryjskiej, czyli te 550 milionów lat temu.
A jeśli nie wiecie, czym była eksplozja kambryjska, to wróćcie do naszego poprzedniego odcinka, który nazywa się Jak zwierzęta wybuchły.
Niewątpliwie ta dzisiejsza historia zaczyna się już wtedy. Więc te 550 milionów lat temu pojawiły się na Ziemi pierwsze strunowce, które wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiejsze nasze wyobrażenie o strunowcu, które pojawia się w pierwszej chwili, jak słyszymy to słowo. Były to tak zwane ryby bezszczękowe, czyli po polsku częściej się spotyka określenie minogi. Minóg to jest takie zwierzę, które przypomina z wyglądu troszeczkę węgorza. To jest taka bardzo oślizgła, wężowata... Długa i paskudna ryba, która, jak sama nazwa wskazuje, nie ma szczęki. Posiada natomiast taki rodzaj uzębionej przyssawki, która służyła takim pierwszym minogom w tym okresie kambru do pasożytowania na innych zwierzętach. I to jest niezwykle ciekawe, że historia naszej ewolucji, historia ewolucji wszystkich strunowców, zaczyna się właśnie od pasożytnictwa. Te minogi odżywiają się w taki niezwykle parszywy sposób, to znaczy przysysają się tą przyssawką do ciała jakiegoś zwierzęcia, jakiejś swojej ofiary i za pomocą tej przyssawki wysysają na przykład krew albo limfę albo jakieś inne płyny ustrojowe z tego zwierzęcia i za pomocą właśnie tych płynów się same odżywiają. Była to strategia z perspektywy ludzkiej moralności oczywiście bardzo paskudna, natomiast w tamtych czasach okazała się na tyle skuteczna, że umożliwiła tym pierwszym strunowcom, tym pierwszym bezszczękowym rybom przeżycie i zapewniła potomstwu tych minogów możliwość dalszej ewolucji, dalszego rozwoju, odgałęziania się w coraz to bardziej skomplikowane i bardziej złożone formy, które ostatecznie doprowadziły do powstania nas.
Czyli minogi zachowują się analogicznie do bezkręgowych pijawek?
Analogicznie to jest może całkiem dobre słowo, dlatego że oczywiście odżywiają się tak właśnie albo krwią, albo hemolimfą innych zwierząt. Pijawki są zupełnie inaczej skonstruowane niż minogi. Minogi charakteryzuje przede wszystkim struna grzbietowa, czyli właśnie ta cecha, która przypisuje je do typu strunowców. To jest taka usztywniona, bardzo elastyczna i bardzo sztywna pręga zbudowana z komórek tkanki łącznej, która biegnie wzdłuż całego ciała takiego minoga. I zapewnia mu pewną sprężystość, to znaczy to nie jest jeszcze kręgosłup, to nie jest żadna struktura z twardej kości albo twardej chrząstki, natomiast ona właśnie usztywnia jego ciało, nadaje mu taki sztywny, konkretny kształt i bardzo znacznie ułatwia mu pływanie. Okazuje się, że minogi są najbardziej wydajnymi, najbardziej ekonomicznymi pływakami, jeśli chodzi o wydatek energetyczny, dlatego że ich sposób poruszania się sprawia, że one wytwarzają podciśnienie z przodu, a nie nadciśnienie z tyłu, tak jak większość innych ryb. I dzięki temu mogą wydać bardzo mało energii, potrzebują bardzo mało pożywienia, a są w stanie poruszać się niezwykle sprawnie w wodzie.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to taki minóg, pomijając swoją czaszkę, w całości jest taki mięciusi. Jakby go wziąć, to można by go tak zrolować albo zawiązać na supełek. To znaczy, oczywiście tu jeszcze disclaimer, nie propagujemy tutaj żadnej przemocy wobec zwierząt. Uważajcie na zwierzątka i kochajcie je. Ale czy można by go zawiązać w supeł?
Nie propagujemy żadnej przemocy wobec minogów. My kochamy minogi, ale w razie gdyby minog wyraził świadomą zgodę, to prawdopodobnie udałoby się go zawiązać na taki supełek. Nie wiem, czy by to przeżył, ale prawdopodobnie byłoby to technicznie możliwe. Natomiast oczywiście minogi posiadają pewne struktury, które są sztywne. Oprócz struny grzbietowej jest to właśnie, tak jak wspomniałeś, czaszka, która już wtedy dzieli się na tak zwane neurokranium, czyli mózgoczaszkę, tę część, która zawiera ośrodkowy układ nerwowy, i viscerokranium, czyli trzewioczaszka, i to jest ta część czaszki, która między innymi gości skrzela, za pomocą których minóg oddycha tlenem rozpuszczonym w wodzie. Natomiast minogi nie posiadają żadnego kręgosłupa, nie posiadają żadnych żeber, żadnych innych kości, które charakteryzują większość żyjących obecnie strunowców, kręgowców.
Ponoć je można zjadać.
Minogi?
Tak.
Nie miałem pojęcia, że można jeść minogi. Kto je minogi?
W rejonie bałtyckim mięso minogów wędzi się lub soli i ponoć w niektórych kręgach uchodzi za niezwykły przysmak.
Muszę przyznać, że nie próbowałem nigdy minoga. Ale nie przekonałeś mnie jakoś szczególnie tym opisem. Natomiast podróżując w czasie z biegiem ewolucji dalej, docieramy do okresu 450 milionów lat temu, czyli przesuwamy się o 100 milionów lat w stronę teraźniejszości i docieramy do powstania tak zwanych ryb chrzęstno-szkieletowych. To są już ryby, które posiadają kręgosłup, taki absolutnie prawdziwy kręgosłup. Natomiast jest to kręgosłup zbudowany z chrząstek, a nie z kości. Są to struktury, jest to tkanka, która jest już bardzo sztywna, która już jest w stanie wytrzymywać bardzo silne naprężenia mechaniczne, ale nie jest jeszcze zmineralizowana, czyli nie jest taka w 100% twarda. Natomiast ryby chrzęstno-szkieletowe odniosły już ogromny sukces ewolucyjny i powstało bardzo wiele gatunków ryb chrzęstno-szkieletowych. Do tego stopnia odniosły one sukces ewolucyjny, że ryby chrzęstno-szkieletowe każdy już zna, tak jak minogi, to jest raczej taka ciekawostka biologiczna, mało kto widział minoga na żywo, czy mało kto w ogóle słyszał o takim minogu. No to do ryb chrzęstno-szkieletowych należą na przykład rekiny albo manty, więc są to ryby, które już każdy jakoś tam kojarzy i każdy wie, każdy zna jakieś ciekawostki o rekinach.
Co to jest manta?
Manta to jest taki bardzo spłaszczony rekin, który pływa w oceanach i morzach i jest bardzo, podobno bardzo przyjazny. Nie wiem, nie poznałem nigdy żadnej manty, ale...
A, to jest ten taki rekin, który wygląda jak płaszczka.
Tak, w gruncie rzeczy można tak powiedzieć, dokładnie.
I ma otwór gębowy, który wygląda jak hangar. Tego to się wytnie.
Tak, ale dokładnie tak jest. One mają takie gigantyczne paszcze i w ogóle są ogromne, poruszają się w taki niezwykle dystyngowany sposób w wodzie, bo one mają płetwy, które niezwykle płynnie łączą się z całą resztą ich ciała. I dosłownie wyglądają jak taka tkanina, jak takie wielkie prześcieradło, które gdzieś tam przesuwa się przez toń wodną, więc to jest niezwykle dystyngowane zwierzę, taka manta. To, co jest charakterystyczne dla ryb chrzęstno-szkieletowych, to jest to, że one w ogromnej większości żyją cały czas w wodach słonych, czyli w wodach oceanicznych i wodach morskich, a zatem w środowiskach, w których to zwierzęce życie spędziło znaczną większość swojego istnienia. Ryby chrzęstno-szkieletowe nie skolonizowały jeszcze wód słodkich, a zatem nie penetrowały jeszcze lądu, nie kolonizowały tych terenów w głąb lądu, nie kolonizowały rzek, nie kolonizowały jezior, tylko cały czas trzymały się tego miejsca swojego powstania, tego miejsca, w których wszystkie strunowce powstały, czyli właśnie oceanów i mórz. Ryby chrzęstno-szkieletowe posiadają kręgosłup, ale nie posiadają jeszcze w ogóle żeber. I jak się spojrzy na taki szkielet rekina, to on wygląda bardzo śmiesznie, bo to jest dosłownie głowa ryby, czaszka ryby i normalny kręgosłup, który ciągnie się wzdłuż całego jej ciała. Natomiast nie ma tam żadnej klatki piersiowej, nie ma żadnych żeber, które by osłaniały wszystkie narządy miękkie, wewnętrzne. I w związku z tym ciało takiego rekina jest oczywiście niezwykle silnie umięśnione, więc gdybyśmy chcieli je zgnieść, to ono byłoby twarde ze względu na ten właśnie tak zwany szkielet mięśniowy. Natomiast żadnych twardych struktur tam w środku tak naprawdę nie ma. Mięśnie to jest jedyne, co utrzymuje kształt ciała takiego rekina.
No właśnie oglądam teraz zdjęcia szkieletów rekina i faktycznie to jest głowa i kręgosłup i nic więcej.
Prawda? To wygląda...
No i płetwę.
To wygląda dziwnie, bo nam się jednak kojarzy, że ryba no, wygląda w charakterystyczny sposób, że ma te ości, każdy sobie potrafi wyobrazić prześwietlenie takiego łososia na przykład albo karpia. Mniej więcej każdy w głowie umie sobie to taki obraz stworzyć. No, a w przypadku rekinów to wygląda zupełnie inaczej. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa cecha, która powstała u ryb chrzęstno-szkieletowych i ona była związana już nie z ich budową, ale z ich fizjologią. I to jest powstanie zupełnie nowych rozwiązań odpornościowych związanych z właśnie działaniem układu odpornościowego. U ryb chrzęstno-szkieletowych pojawia się po raz pierwszy odporność nabyta, czyli zdolność wytwarzania przeciwciał w odpowiedzi na kontakt z konkretnymi zarazkami występującymi w otoczeniu.
A co im dało Mikołaju wytworzenie tych, znaczy umiejętność wytwarzania przeciwciał? Dlaczego to jest takie ważne i czemu akurat o tym mówisz?
No to jest ważne dlatego, że oczywiście każde zwierzę musi mieć jakiś rodzaj odporności, musi w pewnym sensie być zdolne do odpierania różnych zagrożeń ze strony drobnoustrojów, które chcą ten organizm skolonizować, zasiedlić i po prostu zakazić w jakiś sposób. Natomiast posiadanie wtórnej odpowiedzi odpornościowej, posiadanie nabytej odpowiedzi odpornościowej znacznie zwiększa wydajność działania układu odpornościowego. Umożliwia kierowanie procesów odpornościowych tylko w stronę tych patogenów, które faktycznie się znajdują w środowisku. Te wszystkie wcześniejsze systemy odpornościowe opierały się o tak zwaną odpowiedź nieswoistą albo odpowiedź wrodzoną. Te systemy oczywiście umożliwiły wszystkim tym zwierzętom wcześniejszym przeżycie i w przypadku bezkręgowców umożliwiają im przeżycie do dzisiaj, bo bezkręgowce do dzisiaj nie wytwarzają przeciwciał, chociaż niektóre mają jakieś tam analogiczne systemy. Jednakże posiadanie samych przeciwciał i całych wszystkich tych komórek, które te przeciwciała produkują, sprawia, że odpowiedź odpornościowa jest bardzo wydajna i jak się ma duży organizm, jak się posiada duże ciało, to posiadanie jednocześnie wydajnej odpowiedzi odpornościowej jest po prostu koniecznością, dlatego że mamy mnóstwo skomplikowanych struktur w ciele, w których mogą występować różne rodzaje drobnoustrojów i trudno byłoby utrzymać zdrowie, wykorzystując tylko i wyłącznie mechanizmy odporności wrodzonej. Więc ta odporność nabyta była niezwykle ważna.
Czyli po prostu ta odporność jakby optymalizowała jego organizm i to, ile na przykład, nie wiem, energii trzeba przeznaczyć na różne konkretne działania. To usprawniło jego żyćko.
Dokładnie tak. I posiadanie odporności nabytej umożliwiło rozrost ciała i sprawiło, że te strunowce mogły dorastać do naprawdę wielkich, wielkich rozmiarów. Jednak jak spojrzymy na świat bezkręgowców, to zdarzają się takie gigantyczne bezkręgowce. Czasami się to faktycznie dzieje, że mamy na przykład kraba, który jest jakiś niezwykle duży, ale jak chodzi o samą objętość ciała, o masę tego ciała, no to jednak kręgowce tutaj absolutnie przodują, tak? Dinozaury, wieloryby, nawet same rekiny, tak, i nawet jak sobie spojrzymy na żyjące dzisiaj lądowe kręgowce w postaci konia czy krowy, no to one są po prostu absolutnie monstrualne w porównaniu do większości bezkręgowców reprezentowanych powiedzmy przez jakieś pijawki czy małże czy jakieś meduzy, które zazwyczaj zmieściłyby się w dłoni, tak.
Czyli dzięki nabytemu systemowi odpornościowemu mamy teraz horrory klasy B o wielkich rekinach.
Spadających z nieba. No tak, oczywiście, że
spadających
tak.
z nieba. Cudownie. Dzięki systemie odpornościowy.
Bez wątpienia, tak. Ryby chrzęstno-szkieletowe dominowały naszą Ziemię przez raptem 50 milionów lat, bo już wtedy ten szkielet chrzęstny zaczął się, jak to mówimy, mineralizować, czyli powstały mechanizmy, które umożliwiały odkładanie metali w postaci wapnia w tych chrząstkach i zamieniły chrząstki w kości. I w ten sposób właśnie powstały ryby, które posiadały szkielet zbudowany nie z chrząstek, albo raczej nie tylko z chrząstek, ale również oprócz chrząstek z kości. I te ryby nazywamy rybami kostno-szkieletowymi. One powstały 400 milionów lat temu, czyli tak jak wspomniałem, 50 milionów lat po powstaniu wcześniejszych ryb chrzęstno-szkieletowych. I to są wszystkie te ryby, które kojarzymy, jak ktoś mówi ryba. To są wszystkie karpie, okonie, łososie, wszystkie rybki akwariowe. To jest taka absolutnie typowa ryba. One mają kostną czaszkę, w której znajduje się mózg, mają zbudowany z kostnych kręgów kręgosłup i posiadają również żebra, które budują taką bardzo prymitywną klatkę piersiową. Oprócz żeber, ryby kostno-szkieletowe posiadają takie absolutne utrapienie każdego miłośnika potraw rybnych. To znaczy...
Czy to ości?
To znaczy oczywiście ości. I...
O nie.
Ości mają taki niezwykle kontrowersyjny status biologiczny, dlatego że no mi się na przykład zawsze przez lata wydawało, że ości to jest po prostu pewien rodzaj kości, które w tej rybie występują. Natomiast w rzeczywistości okazuje się, że ości to są takie stwardniałe, zmineralizowane ścięgna, które występują w rybach pomiędzy włóknami mięśniowymi i niezwykle ciekawe jest to, że ich funkcja nie jest dobrze poznana. To znaczy żaden biolog nie jest w 100% pewien, po co takie ości w ogóle występują. Prawdopodobnie one stanowią jakiś rodzaj zaczepu dla mięśni uczestniczących w ruchu i sprawiają, że ryby są w stanie pływać szybciej i skuteczniej. Jest pewna korelacja i to zostało zaobserwowane już dawno, że ryby, które pływają szybciej, posiadają tych ości więcej i te ości są większe w tych rybach. Natomiast ryby, które poruszają się w wodzie wolniej, mają takie ości, które nawet czasami trudno zaobserwować w ogóle, bo są takie cieniutkie i raczej miękkie, po prostu takie bardzo elastyczne. Natomiast dokładna rola tych ości nie jest jeszcze zbadana. To jest bardzo ciekawe, że tak fundamentalna i charakterystyczna struktura nie ma bardzo oczywistej funkcji. Ta przebudowa szkieletu bez wątpienia była korzystna dla ryb kostno-szkieletowych, co możemy zaobserwować na podstawie środowisk, które są zamieszkiwane przez te ryby kostno-szkieletowe. Te ryby występują praktycznie w każdym rodzaju zbiornika wodnego, który możemy sobie wymyślić. One żyją zarówno w morzach, jak i w rzekach, jak i w jeziorach, żyją w sadzawkach, no w akwariach można je bardzo łatwo hodować. One będą żyły praktycznie wszędzie. One już się nie bały opuszczać słonych wód morskich i oceanicznych, ale były w stanie właśnie kolonizować również te głębsze wody śródlądowe, które wcześniej były dla ryb chrzęstno-szkieletowych z jakichś powodów niedostępne.
Na pewno jest jakiś powód, dla którego one są w stanie mieszkać wszędzie, czy nie?
Przede wszystkim zamieszkiwanie wody słodkiej wymaga pewnych przystosowań już fizjologicznych, niekoniecznie anatomicznych, to znaczy skład ciała ryby jest dostosowany do wód słonych. W wodach słonych jest rozpuszczone bardzo wiele różnych soli, które występują w dość dużym stężeniu. No i w organizmie takiej ryby również występuje dość duże stężenie różnych soli. W każdym organizmie występuje wysokie stężenie różnych minerałów, które są niezbędne do prowadzenia procesów życiowych. W momencie, kiedy taką rybę umieścimy w wodzie słodkiej, to wtedy na drodze osmozy woda z zewnątrz będzie wnikała do wnętrza tej ryby i ta ryba po prostu spęcznieje do tego stopnia, że w końcu umrze, jeżeli nie będzie przystosowana do życia w wodzie słodkiej. Więc ryby słodkowodne musiały przede wszystkim dostosować się do tych innych warunków osmotycznych i musiały nauczyć się wypompowywać nadmiar wody ze swojego organizmu na zewnątrz. Ta woda oczywiście w sposób zupełnie bierny, zupełnie niekontrolowany cały czas wpływa do środka. Więc to była taka gigantyczna zmiana ewolucyjna, która musiała wtedy zaistnieć. Jest to związane z rozwojem nerek i z rozwojem mechanizmów właśnie usuwania nadmiaru wody i minerałów ze swojego organizmu. Nie jest to już związane związane bezpośrednio ze zmianami szkieletu i ze zmianami anatomicznymi, które w tych rybach też obserwujemy.
Mówiliśmy o rybach, opowiedziałeś nam o rybach, no ale przyszedł taki moment w historii ewolucji, kiedy ryby wyszły na brzeg i powoli rybami być przestały, prawda?
Tak, w pewnym momencie z jakiegoś powodu życie w wodzie się takim rybom znudziło, a raczej zostały one z tej wody wyparte, prawdopodobnie przez jakieś niedostatki pożywienia. Pamiętajmy, że życie na lądzie już wtedy się toczyło, to znaczy żyły na tym lądzie różne mikroorganizmy, żyły tam również rośliny, więc brzegi takich zbiorników wodnych były zazwyczaj bardzo zielone i dzięki temu pełne smakowitego pożywienia. Więc wyobraźmy sobie taką słodkowodną rybę kostno-szkieletową, która żyła na przykład w jakiejś dość płytkiej rzece. Brzegi tej rzeki były właśnie niezwykle płytkie i takie bardzo, bardzo rozciągnięte. No i na tych brzegach porastały na przykład jakieś mchy czy jakieś drobne, drobnolistne szuwary, powiedzmy. No i taka ryba była bardzo łakoma na tę zieleninę. Tak? W wodzie żyło mnóstwo innych organizmów, które konkurowały z tą rybą o pożywienie, no a ona tam widziała gdzieś przez taflę wody, że tam jest jakaś zieleń bardzo smakowita i odżywcza. No więc ryby w pewnym momencie zaczęły wyskakiwać z wody i wyrzucać swoje ciało na ląd właśnie w celu chapnięcia jakiejś zieleniny, która tam ten brzeg porastała. I później, kiedy już sobie taki kąsek złapały, no to wracały do wody z powrotem, żeby sobie już pogryźć i przełknąć ten kęs, który złapały na lądzie. No i oczywiście największy sukces w tym procesie odnosiły te ryby, które były w stanie na lądzie spędzić jak najwięcej czasu i które były również w stanie jak najgłębiej w ten ląd się zapuścić. I na tej właśnie drodze przypuszczamy, że właśnie w ten sposób powstały ryby, których płetwy były coraz bardziej przystosowane do pełzania po mule, takiej rozmokłej ziemi, a coraz mniej przystosowane do pływania w toni wodnej. I takie właśnie ryby dały prawdopodobnie początek nowej grupie strunowców, którą dzisiaj nazywamy płazami.
I różnica między rybami, taka pierwsza różnica między rybami a płazami, która przypuszczalnie wzięła się właśnie z tego, że ryby zaczęły wychodzić na brzeg, jest to, że ryby są w stanie oddychać tlenem tylko pobranym z wody, a płazy już z atmosfery, z powietrza.
Dokładnie tak. I faktycznie taką fundamentalną cechą, która stawia grubą kreskę pomiędzy światem ryb i światem płazów, jeśli chodzi o dzisiaj żyjące ryby i płazy, no to jest oczywiście zdolność oddychania powietrzem atmosferycznym. Tutaj wchodzi do gry takie zjawisko zupełnie fizyczne, które polega na tym, że tlen najłatwiej dostaje się do wnętrza organizmu, jeżeli najpierw rozpuści się w wodzie. I w związku z tym wszystkie płazy są pokryte śluzem. One są po prostu śliskie, lepkie, oślizgłe, wszystkie żaby, wszystkie jakieś salamandry, one właśnie mają na swojej powierzchni taki śluz. Ten śluz oczywiście jest też cechą niezbędną do przeżycia takich płazów, dlatego że w nim rozpuszcza się tlen atmosferyczny i przez tę skórę pokrytą śluzem, wnika do krwi. Z tą krwią dociera do wszystkich zakamarków ciała i właśnie dzięki transportowi przez krew wszystkie te zakamarki ciała odżywia. Płazy posiadają również płuca, natomiast te płuca wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej niż nasze. Są to płuca, które wyglądają jak takie worki. One są w środku zupełnie gładkie, zupełnie obłe, dosłownie jak takie nadmuchane baloniki i w związku z tym ich powierzchnia jest niewielka. Z tego powodu tylko 20% tlenu, który dociera do wnętrza takiej żaby na przykład, pochodzi z oddychania przez płuca, natomiast 80% całego tlenu, który żaba dostaje z powietrza, wnika do jej organizmu przez skórę. Także to też była gigantyczna zmiana w sposobie oddychania, dlatego że ryby oddychają przez skrzela, natomiast u płazów to oddychanie jest głównie przez powierzchnię ciała. Życie płazów jest cały czas bardzo silnie związane z wodą, jest nierozerwalnie związane z wodą, jak to mówią biolodzy, dlatego że płazy rozmnażają się poprzez składanie skrzeku w wodzie. Nie są w stanie rozmnażać się w żadnym środowisku, w którym nie ma dostępu do ciekłej wody, tak, do takiej wody w postaci dużych zbiorników. I w związku z tym płazy możemy spotkać tylko i wyłącznie w środowiskach podmokłych, w okolicach różnych stawów, sadzawek. Jeżeli jakieś żaby spotkamy w parku, no to zawsze będzie to okolica właśnie jakichś sztucznych zbiorników wodnych. No i dlatego też osuszanie terenów podmokłych i wysychanie bagien czy zmiana biegu rzek jest bardzo dużym zagrożeniem dla płazów, ponieważ one w takich terenach osuszonych po prostu zwyczajnie nie są w stanie się rozmnażać i przez to nie są w stanie na tych terenach przeżyć.
Są jednak zwierzęta, które bez aż tak intensywnego dostępu do wody są w stanie przeżyć. I zakładam, że to był kolejny stopień ewolucji.
Więc największym ograniczeniem, które uniemożliwiało płazom skolonizowanie całego lądu i w pewnym sensie więziło je w bezpośredniej bliskości zbiorników wodnych, było właśnie to rozmnażanie zależne od wody. I w pewnym momencie, czyli te 300 milionów lat temu, powstały z płazów gady, czyli takie zwierzęta, które były w stanie zabrać tę wodę potrzebną podczas rozmnażania ze sobą. I one zamykały tę wodę w tak zwanych błonach płodowych, spośród których najważniejszą jest niewątpliwie owodnia, czyli taki rodzaj błony wewnątrz jaja, w której jest woda, wewnątrz której rozwija się zarodek. I ponieważ te gady były w stanie właśnie zabrać wodę ze sobą, no to były jednocześnie w stanie rozmnażać się w dowolnym miejscu, niekoniecznie w bezpośredniej bliskości zbiorników wodnych i przez to skolonizowały praktycznie wszystkie zakamarki lądów, nawet takie, które zupełnie nam się wydają nieprzyjazne dla życia, takie sawanny i pustynie, gdzie dostęp do wody jest niezwykle trudny. Dzisiaj możemy zaobserwować ogromną część gadów, które spokojnie, bez żadnego trudu kolonizują również takie nieprzyjazne tereny. I wszystko to było możliwe właśnie dzięki temu, że ich rozmnażanie uległo gruntownej przebudowie, stały się one jajorodne i właśnie wewnątrz tego jaja zamykały tę życiodajną wodę, która jest każdemu zwierzęciu niezbędna do rozmnażania.
Czad.
Absolutny czad. I do gadów należą wszystkie te gigantyczne jaszczury, które rządziły światem przez miliony lat. Wszystkie dinozaury, wszystkie T-rexy, ichtiozaury, pterozaury, które wszystkie dzieci recytują zawsze, jak po raz pierwszy mają z nimi kontakt. To właśnie były te gigantyczne gady i one żyły w tym okresie pomiędzy 300 a 80 milionów lat temu. To była ta era wielkiego panowania gadów. Nie było żadnych większych zwierząt na Ziemi. Mamy mnóstwo jakichś kości, skamielin, zapis kopalny jest bardzo bogaty w szczątki wielkich gadów, które wtedy wędrowały po ziemi. Niektóre z nich miały naprawdę, naprawdę spektakularne rozmiary i takie diplodoki były niekiedy rozmiarów nawet mniejszych domów. Także to absolutnie, absolutnie gigantyczne osiągnięcie ewolucji, możliwe głównie przez to, że ich rozmnażanie właśnie uniezależniło się od środowiska wodnego.
W internecie krąży taka legenda, a może to wcale nie legenda, która mówi, że najbliższym kuzynem tyranozaura jest kura. Czy to prawda?
To jest z jednej strony prawda i z drugiej strony nieprawda. To znaczy, tak jak wcześniej, jak rozmawialiśmy o ewolucji kręgowców, to ta ewolucja była w miarę liniowa, to znaczy mieliśmy ryby bezszczękowe, z których powstały ryby chrzęstno-szkieletowe, z których powstały ryby kostno-szkieletowe, z których powstały płazy, z których powstały gady i to wszystko był taki ładny łańcuszek. No to właśnie na gadach ta ewolucja się rozwidla. Powstaje takie rozwidlenie i jedna odnoga potomków gadów dała początek ssakom, a druga odnoga potomków gadów dała początek ptakom. I jest coraz więcej danych eksperymentalnych, kopalnych, takich danych empirycznych, które wskazują na to, że te dinozaury, które kojarzymy raczej z jakimiś łuskami, które pokrywały ich ciała, raczej wyobrażamy sobie te dinozaury jako takie chodzące jaszczury czy krokodyle, okazuje się, że część z nich mogła być pokryta pierzem. No i właśnie prawdopodobnie tutaj T-Rex należał do tej grupy, która nie była pokryta takimi grubymi, sztywnymi łuskami, tylko no, niektórzy uczeni kłócą się, że faktycznie taki T-Rex mógł być po prostu puchaty.
O nie, naprawdę.
Tak, więc to w pewnym sensie odziera króla z korony, dlatego że T-Rex był tym takim niezwykle groźnym drapieżnikiem, takim bardzo, bardzo właśnie, no Tyrannosaurus Rex, tak?
Znaczy mi jest go chyba strasznie szkoda, wiesz? To znaczy wtedy chyba nie za bardzo kto miał oceniać, że jest to urocze.
No więc w tym sensie tak, w tym sensie kurczak może tutaj być bliżej spokrewniony z takim tyranozaurem niż na przykład krowa. Natomiast akurat nie wiem, czy bezpośrednio kura jako przedstawiciel ptaków będzie reprezentatywny jako ten najbliższy kuzyn. Myślę, że można by znaleźć ptaki, które są z tyranozaurem bliżej spokrewnione.
No ale w tej legendzie jednak jest ziarno prawdy i chyba faktycznie po gadach pojawiły się ptaki.
Najpierw po gadach pojawiły się ssaki, dlatego że tak jak gady powstały 300 milionów lat temu, to ta odnoga ssacza wyodrębniła się już po 90 milionach lat, czyli właśnie te 210 mniej więcej milionów lat temu. Pojawiły się takie pierwsze niewielkie, przypominające trochę nornice czy jakieś takie powiedzmy małe gryzonie, ssaki. Natomiast ptaki pojawiły się później, to znaczy 150 milionów lat temu, w połowie drogi od powstania gadów do teraz. I warto tutaj zaznaczyć, że przez bardzo długi czas dinozaury żyły obok ssaków i ptaków, dlatego że ostatni dinozaur wymarł mniej więcej 63 miliony lat temu. Także przez bardzo, bardzo dużą część czasu mieliśmy na Ziemi jednocześnie wielkie gady, dinozaury, no i jakieś tam malusieńkie ssaki i malusieńkie, prawdopodobnie wtedy jeszcze biegające ptaki żyjące zupełnie obok siebie.
To co, Mikołaj, przerywamy w tym momencie?
No z ciężkim sercem.
Bo wiecie, to jest tak jak w amerykańskich serialach, albo w każdych innych serialach, ale w takich z najwyższej półki. Zawsze sezon, a raczej zawsze finał, dzielony jest na dwie części. Nie tylko dlatego, żeby był jakiś doskonały cliffhanger, który zachęci was do dokończenia tego sezonu, ale też dlatego, że zwykle w ostatnim odcinku dzieje się tak dużo, że lepiej jest chyba podzielić go właśnie na dwa mniejsze odcinki, żeby po pierwsze oglądało lub w tym wypadku słuchało wam się go przyjemniej, no a poza tym, żeby zmieściły się tam wszystkie najważniejsze informacje, żebyście nie zostali, jak na przykład po serialu zagubieni, z takimi brakami w tym, co zostawili wam reżyserzy i scenarzyści, że nie wiecie, co ze sobą zrobić. U nas tak nie ma, bo Biocast jest super.
O to właśnie dbamy, z myślą o was.
Nie martwcie się, że drugą część odcinka finałowego usłyszycie za dwa tygodnie, bo nie. Przygotowaliśmy go dla was w taki sposób, że już, naprawdę już, niebawem, za momencik, tę drugą część będziecie mogli posłuchać. Robimy to właśnie po to, żeby zabić wasz głód wiedzy.
Tak, więc myślę, że na teraz możemy już tylko podziękować wam za uwagę i zaprosić was do wysłuchania drugiej części ostatniego, finałowego i mam nadzieję, że wspaniałego odcinka pierwszego sezonu Biocastu.
A oprócz tego przypomnieć wam, że Biocast realizowany jest przez Biocentrum Edukacji Naukowej i że możecie znaleźć nas na Facebooku i możecie do nas zajrzeć, zobaczyć co tam u nas się ciekawego dzieje, a dzieje się bardzo dużo, bo i znajdziecie u nas ciekawostki związane z biologią i chemią i medycyną. Oprócz tego przeróżne konkursy, w których możecie zdobyć doskonałe książki, no i zapisy na nasze zajęcia, na które muszę wam powiedzieć, że sam, jeśli tylko mogę, to chodzę, bo chłonięcie wiedzy w taki sposób to najfajniejsza rzecz pod słońcem. Po tej stronie mikrofonu Jasiek Malinowski.
I po tej stronie mikrofonu Mikołaj Cup.
Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia niebawem. Pa, pa.